Dzisiejsze słowo jest związane z tymi moimi przeżyciami też na tej konferencji, na tym wydarzeniu męskim, na którym byłem tydzień temu, ale myślę, że też związane z tym wczorajszym dniem, medalami, moją rocznicą ślubu i tak dalej. I generalnie o pewnym doświadczeniu chciałem powiedzieć. I w tym tygodniu napisałem taki, ktoś mi, jakiś kolega mi powiedział, że lubi moje wiersze, ja uważam, że to jest grafomania, bo strasznie się źle z tym czuję, natomiast bardzo lubię te myśli, które tam zawieram. A co do formy, to spójrzmy na to zasłonę miłosierdzia. Ale napisałem po prostu taki wiersz w tym tygodniu i chciałbym po prostu, żeby on był takim szkieletem do słowa, które dzisiaj powiem. To jest takie, ma trzy części, przeczytam go całego, a później będę mówił. Niektórzy czytali na Facebooku, więc już może wiedzą, o co chodzi. To jest o mnie, moim przeżyciu, o tym, jak postrzegam swoje życie. Miecz. Doświadczenia lat, jak rudy gromadzę. Myślałem, że buduję, a sztolnie kopałem. Myślałem, że tworzę, a sypałem hałdę. Nie diabeł, Bóg. Ogień wokół rozpalił, krzyczałem, że spłonę, lecz to ogień huty. Jęczałem, płomień mnie trawi, lecz on topi rudę. Obietnicą stali niezniszczalnej żyję, chcę mieczem z niej wykutym roztrzaskać bestii głowę. Lecz jeśli bym nie zdążył, potomstwo me pochwyci żelazo mocne, lśniące, wyrok wykona pewnie ojców odwieczne marzenie. Bliski koniec szyderczej pieśni wroga. Wiecie, kolejne urodziny, kolejny rok życia, kolejne rocznice. Człowiek patrzy na swoje życie. Przepraszam was, że was takimi klimatami już chyba od 5 lat zamęczam. Może mi przejdzie. Ostatnio taki polubiłem portal na facet po 40. I w ogóle bardziej się integruję ostatnio z tymi starszymi niż z tymi młodszymi. Tak, możecie mi to wybaczyć. Natomiast jest coś, z czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. I to jest takie, tak jak trzy części tej zwrotki, tak trzyczęściowe słowo. I na początek chciałem zacząć od Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 13 wiersza. To jest wydarzenie po zmartwychwstaniu Jezusa, po tym, po pasji całej, po śmierci Jezusa, po jego cierpieniach i po zmartwychwstaniu. Znacie ten fragment o uczniach, którzy szli do Emaus. Czytamy o nich, że kiedy szli do Emaus, które było oddalone 60 stadów od Jerozolimy, z Ewangelii Łukasza 24, i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy rozmawiali i wzajemnie się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyż ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Wiecie, to jest niesamowita historia, ponieważ ona wydarza się po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy już pewni uczniowie widzieli Maria Magdalena, Maria, Jan, Piotr, byli u grobu. Nastąpił już triumf zmartwychwstania. Wejście w nowy czas. Już jest po śmierci, po cierpieniach i jest po zmartwychwstaniu. I teraz uczniowie idą, i przyłącza się do nich sam Jezus. Staje obok, zaczyna iść z nimi. A tu jest powiedziane, że oczy ich są zamknięte.
Zasłonięte,
tak? Więc są otwarte, bo idą i nie potykają się na drodze, po której idą. Dostrzegają ludzi, którzy z nimi idą. Rozmawiają z nimi. Nawet odzywają się do Jezusa, który idzie z nimi. Ale nie rozpoznają Go jako Jezusa. I cały czas pozostają w miejscu przygnębienia, tak jak tu jest powiedziane. I kiedy jest zadane im niewygodne pytanie, to wręcz zatrzymują się przygnębieni. Tak? Wyobraziłem sobie tą sytuację, że idą, prawda, i rozmawiają, ktoś się przyłącza, jakby się ktoś tak do mnie przyłączył i zadał pytanie, tak? To ja powiedział, a nic sobie. Oni są naprawdę przygnębieni. Kiedy słyszą to pytanie, które trafia centralnie w ich rozmowę, to oni się zatrzymują. Przygnębieniu. Tak? Nie zatrzymują się w wkurzeniu, nie zatrzymują się w zamieszaniu, tylko w przygnębieniu i po prostu i się dziwią, że takie pytanie jest zadane i są w tym dole. Jest powiedziane, że I tam im mówią, że to jest jedyny, który nie wie, co się stało. Co też jest odniesieniem do tego, że to wydarzenie miało wpływ na wszystkich, którzy wtedy byli w Jerozolimie. To był cały taki szczególny tydzień, rozpoznanie w Jezusie Mesjasza, przywitanie Go w tej wschodniej bramie, kiedy wstępował na, wjeżdżał jako król żydowski, kiedy śpiewano mu i później, kiedy został zabity. I jest to taka uwaga do tego, że ciekawe jest, ilu Żydów faktycznie w tym momencie odrzuciło Jezusa. Jest powiedziane, że na dziedziniec, w którym krzyczano, wypuść nam Barabasza, nie wszystkich wpuszczono, ale tylko wyselekcjonowaną grupę. To jest w Ewangeliach powiedziane. Więc się okazuje, że wszyscy byli w to wydarzenie zaangażowani. Tylko taka uwaga, tak? Bo się dziwią, że ty jesteś jedyny, który chyba nie wie, co się wydarzyło, więc to była informacja znana i zrozumiana przez wszystkich, co się działo. Natomiast to, co jest tutaj tym punktem centralnym, jest to, że ich oczy są zamknięte na skutek tego, że nie rozpoznają, co się wydarzyło. I wiecie, ja myślę, że może tak być w naszym życiu i często tak jest. I może nawet trzeba byłoby taki aksjomat, taki pewnik postawić, że im cięższe wydarzenia, tym mamy większą trudność rozpoznania ręki Bożej w tych wydarzeniach. Im większy dół, tym widzimy większy bezsens. Im mocniej zostajemy uderzeni, tym trudniej jest nam przyznać, że Bóg ma rękę nad naszym życiem i czuwa nad naszym życiem. Jesteśmy w stanie w tej ciemności o wiele bardziej oddać chwałę diabłu albo zaświadczyć o irracjonalności naszego życia bardziej, niż powiedzieć: Bóg czuwa i wszystko jest pod Jego kontrolą. Tak? Myślę, że zgodzicie się ze mną. Zbyszek powiedział amen. Nie wiem, czy pozostali. Ale wiecie, ja myślę, że Bóg oczekuje czegoś więcej. Nie tylko, żebyśmy w tej sytuacji trudnej, w której się znajdujemy, powiedzieli: Bóg jest ponad wszystkim. Tylko, żebyśmy zobaczyli, że Bóg jest z nami i cały czas jesteśmy w Jego planie i właśnie teraz dokonują się rzeczy chwalebne. To jest jeszcze coś więcej. Słyszałem o człowieku wierzącym, już kiedyś o tym mówiłem, pastorze, który umierał, był w bardzo trudnej sytuacji, bo choroba śmiertelna, na raka była zdiagnozowana, jego rodzina znała, był na morfinie, był już w bardzo ciężkim stanie, zebrał swoją rodzinę wokół siebie i nie potrafił z siebie wydusić jednego dobrego słowa do tej rodziny. Mnie to przeraziła ta sytuacja, ponieważ był to człowiek, który był naprawdę autorytetem w tym kraju, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. I on do swojej rodziny powiedział, i tak czekali, żeby się z nim pożegnać. On odchodził i on powiedział: moje życie całe nie miało sensu. Tak mnie zabolało, kiedy słyszałem tą historię już jakiś czas po jego śmierci. Dzisiaj wiem, że po prostu, kiedy człowiek jest powalony, kiedy jest ścięty z nóg, kiedy jest przygnębiony, to jest naprawdę ciężko zdobyć się na wyznanie, na oddanie chwały Bogu, na wyznanie prawdy jednak nad swoim życiem, tak? Na dostrzeżenie tego jednak, co zrobił. I nie potępiam go o to. Ale myślę, że ponad tym wszystkim jednak jest Boże oczekiwanie, że zobaczymy Bożą rękę w naszym życiu. Że zobaczymy, że Bóg działa. I powiem wam, to jest konieczność w naszym życiu, żebyśmy widzieli, że Bóg działa. Nie tylko w tych momentach, kiedy składane są świadectwa, kiedy wychodzimy do przodu i mówimy: to Bóg dla mnie uczynił, to Bóg dla mnie uczynił, to Bóg dla mnie uczynił. To jest potrzebne, to jest skrzynia świadectwa, to jest podtrzymywanie Bożej obecności. Bóg mówi do Izraela: naucz swoich synów, co czyniłem, żeby pamiętali i żeby wiedzieli, że są tym narodem. Tak? Więc my potrzebujemy proklamacji świadectw. Ale w naszym indywidualnym życiu, każdego z nas, tak, z twoją metryką i twoim PESEL-em, nie cudzym. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy byli w stanie w każdym momencie życia stanąć i powiedzieć: jestem w Bożym ręku i Boży plan realizuje się w moim życiu i Bóg odbiera chwałę. To jest to trudne. Zgadzacie się ze mną? Tak? Czy ciągle nie wiadomo, bo nie wiadomo, dokąd zmierza? Tak. Na twoje babka wróżyła. Więc tutaj czytamy: lecz oczy ich były zamknięte tak, że nie mogli go poznać. To jest normalne. Przydarzyło się to uczniom Jezusa. To byli oni, najbliżsi mu, którzy go obserwowali przez kilka lat i oni mieli trudność, żeby rozpoznać zmartwychwstałego w tym człowieku, który po prostu szedł obok nich. Jeżeli i oni mieli tą trudność, to my też tą trudność mamy. I my też nie dostrzegamy, że Bóg jest blisko. Znamy tę historię o tym, że człowiek idzie po plaży. Źle, spaliłem, tak? Że po śmierci spotyka się z Bogiem, Bóg pokazuje mu drogę jego życia i widzi po prostu, widzi ślady na piasku i widzi parę, widzi, że dwoje ludzi szło i się pyta człowiek, co to było? Mówi, to ty szedłeś, a ja szedłem obok ciebie. Prawda? I później dochodzą do miejsca, gdzie ten jedna para nóg, śladów znika i są tylko jedne. I człowiek mówi, o, a to były te trudne lata i tu mnie zostawiłeś, tu szedłem sam. A Bóg wyjaśnia i mówi, nie, wtedy ja ciebie niosłem i dlatego nie ma tutaj twoich śladów. Tak, to jest po śmierci. Z perspektywy czasu możemy tak to ocenić, ale w momencie, w którym znajdujemy się na drodze życia, jest nam trudno tak powiedzieć. Jest naprawdę trudno tak powiedzieć. My raczej widzimy irracjonalność naszego życia. Bezsens i bezsens cierpienia, przez które przechodzimy. To jest naturalne dla człowieka. To było naturalne dla uczniów Jezusa. Ale Bóg chce, żebyśmy nasze oczy otworzyły. I przemawia do nas. Przemawia do nas. Wiemy, że ten fragment kończy się takim stwierdzeniem, kiedy Jezus znika, kiedy poznają go przy łamaniu chleba. Już o tym kiedyś mówiliśmy przy okazji takiej serii kazań o sercu. Kiedy on mówi, czyż nasze serce nie pałało, kiedy przemawiał do nas? Tak? To są właśnie ci sami uczniowie idący do Emaus. Więc Bóg przemawia do nas, żeby w momencie, w którym my się znajdziemy w tej sytuacji, żeby coś w nas drgnęło. Dzisiaj rano jeden pastor napisał do mnie i mówi, Marek, nie mam po co iść do kościoła. Nie mam co głosić. Od paru lat dostaję takie SMS-y. Od czasu, kiedy zacząłem wyznawać, że taki czas mam i dotarło do niektórych pastorów. Więc oni piszą do mnie. I taki jeden pastor napisał, Marek, nie mam po co iść. Ja mu napisałem, słuchaj, z mojego doświadczenia to jest tak, i to było gdzieś tam o godzinie po 8 zaraz dostałem tego SMS-a. Sam byłem jeszcze nieobudzony, piłem kawę, zrobiłem sobie litr kawy dzisiaj. Tak ekstra. W nocy się budziłem, o drugiej nie mogłem spać, więc zrobiłem sobie litr kawy. I on przysłał mi ten SMS. I ja mu odpisuję i mówię, słuchaj, moje doświadczenie jest takie. Im gorzej się czułem, im bardziej byłem złamany w niedzielny poranek, tym spotkanie były lepsze. Bo przychodziłem w mojej słabości, w mojej nędzy i mówię, tylko mówiłem o tym, jak się czuję, a później proklamowałem, że Bóg jest ze mną i to wszystko jest Jego moc. I mówię ci, to były najwspanialsze kazania. I on tak z trochę sceptyzmem mówi, to moje dzisiaj będzie chyba, to będzie hiper. to będzie najlepsze kazanie w moim życiu, jeżeli to jest prawda. Wiecie, skończyliśmy, mówię, dobra, już nie możemy pisać, muszę przygotować swoje kazanie. Wiecie, przygotowuję swoje kazanie i czuję, jak ból głowy mi narasta. Ogarnia całą moją głowę. Później brzuch mnie zaczyna boleć. Idę do lustra, patrzę, jestem żółty. Iza schodzi na dół, wchodzi do mnie, mówi, jak tam? Mówi, nie wiem, kim jestem. Napisałeś już coś? Nie. Aż półtorej godziny jeszcze. Mam parę myśli. Tu skopiowałem coś, tu wkleiłem, coś tu mam. I ona wychodzi i mówi, będzie dobrze. Nie? Ja mówię, chyba żołądek mi się zatrzymał, nie pracuję. I faktycznie, chyba miałem dzisiaj w nocy jakieś zatrucie, nie mogłem spać, nie zjadłem śniadania do dzisiaj i czuję, że po prostu wszystko tam stoi. Także wiecie, ogień Pana nad tymi wszystkimi zakrętami tam w wnętrzu, żeby ruszyło wszystko. Ale wiecie, tak sobie myślę, później tak siedzę i tak sobie myślę, zaraz, co ja pisałem temu pastorowi, co do mnie napisał? Zaraz, to chyba ma jakiś związek ze mną. Wiecie, i później zacząłem już spokojnie, chociaż głowa mnie bolała aż do czasu uwielbienia. I wiedziałem, Iza mówi, Marek, co będzie? Ja mówię, zobaczysz, wejdziemy, będzie namaszczenie. I jak po prostu 2 tygodnie temu Bóg mi uzdrowił w czasie kazania kolano, tak będzie dzisiaj. I słuchajcie, stałem, jeszcze mroczki widziałem w czasie uwielbienia. To nie byli aniołowie tym razem. I zamówi, no to jak padniesz, to wezwiemy pogotowie. Ja mówię, dobrze, ale mówię, zapewniam ci, wejdę na górę i będę uzdrowiony. I powiem wam po prostu, jestem tu już parę minut, już jest rewelacyjnie. Już się śmiać zaczynam, mam jasność myśli, pamiętam wszystkie wersety, które my wam zaraz przyłożę. I jest moc. Ale, zanim się takie rzeczy wydarzają, to jest ciemność. I oczy nasze są zasłonięte. i potrzebujemy otworzyć nasze oczy. Teraz drugi fragment, żeby zrozumieć doświadczenia, przez które przechodzimy. Zresztą to słowo, tak jak te trzy zwrotki tego wiersza mojego, to jest właśnie doświadczenie, oczyszczenie i potomstwo, i będziemy dochodzić do tego. Ale pierwsze to jest to, żeby zobaczyć i zrozumieć to doświadczenie, przez które przechodzimy. Co tu się dzieje? Tak? Teraz drugi fragment z Izajasza 42:18. Słuchajcie wy głusi i wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Wiecie, Bóg pewien kontrast podaje, bo mówi, że najbardziej głusi i najbardziej ślepi są ci, którzy są mu najbliżsi, którzy najwyraźniej słyszeli jego słowa i są przez niego posyłani. Bóg się nie czepia ludzi, o których słowo jest powiedziane, że diabeł zasłonił ich oczy, żeby nie widzieli światła Ewangelii. On wie, że oni są w mroku i że my musimy przyjść do nich z poselstwem Ewangelii. I my przychodzimy i mówimy im, coś się z nimi dzieje. Wczoraj znowu ktoś zadzwonił do mnie po programie Widziane z Góry i mówi, to jest fantastyczne. Z rodziną oglądałem to i po prostu i oni się super czuli. Oni po prostu siedzieli i tak. I mówię, to jest fajne. To jest światło Ewangelii. Nie ma problemu, żeby oświecić oczy tych, którzy żyją w niewoli grzechu. My jesteśmy w takiej światłości, przez to, że jesteśmy nowymi stworzeniami, że my tylko zbliżamy się do tych ludzi z prostym świadectwem i wszelka ciemność jest rozwalana. Ale jeśli chodzi o nas, którzy jesteśmy blisko Boga, mamy wielki problem. Bo słyszeliśmy Jego słowa, widzieliśmy Jego świadectwa, ale jednak przez to, że cały czas jesteśmy tu na ziemi i przechodzimy przez różne doświadczenia, mamy tendencję, żeby nie widzieć i żeby nie słyszeć, mimo tego, że Boże rzeczy wydarzają się wokół nas. I bardziej potrzebujemy otwierać nasze oczy niż ci ludzie, którzy są w świecie. Czasami mówimy sobie tak, oj, ten świat. To po prostu jest straszne. Świat to jest lajcik. To jest po prostu. Tam po prostu przychodzisz, po prostu mówisz, Jezus żyje i od razu wiesz. Od razu masz fanów i od razu masz wrogów. Wszystko jest bardzo proste. Szybko się polaryzuje sytuacja. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Świat jest łatwy. Trudny jest zbór Pana. Zbór Pana! Nie świat. Świat jest super. Zbór Pana. Są ci ludzie, którzy... Pamiętam, jak się nawróciłem. Miałem wtedy lat tyle i tyle. I to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. Jakby ktoś wajchę przełączył. Jakby z ciemności światłość zajaśniała. Wszystkie demony wyszły i uzdrowienia doświadczyłem. Brałem narkotyk, nie brałem narkotyków. Jak Janek Druszcz mówi, a później na próbę próbowałem palić trawę i nie działała. To był dzień! A nie wiem, ale ile ty żyjesz z parem? 20. I co? Ledwo. Ledwo daję radę. Dlaczego? Nie rozumiemy, że Bóg jest blisko. Nie rozumiemy, że coś się dzieje wokół nas. Że to wszystko, co się dzieje wokół naszego życia, ma sens, że jesteśmy w pewnym doświadczeniu i ono ma znaczenie. Tak? Teraz takie dwa fragmenty z Kaznodziei Salomona, gdzie Salomon zadaje pytania, a dzisiaj ja na nie odpowiadam. Bo ludzie często czytają Kaznodzieję Salomona i mówią, wow, to on nie wiedział. To było takie straszne, przygnębiające, ja też nie wiem. Wiesz, te pytania zostały zadane, żeby Duch Święty, żeby Jezus przez moc Ducha Świętego dał nam odpowiedź. I tu czytamy tak. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, o to jest coś nowego? Jaka jest odpowiedź? Nie! Tak odpowiada Jezus przez moc Ducha Świętego zborowi. Co cię spotyka?
Chyba nikogo to na siebie nie spotkało.
Spotkało wielu i jeszcze gorsze rzeczy. My tam przechodziliśmy trudny czas, spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi i mówimy po prostu, i tacy siedzimy. I co pytanie mi zadaje mój przyjaciel, to ja zaczynam płakać zamiast odpowiadać na pytanie. Po prostu mówi, i co będzie? A ja... To było jakieś 7 lat temu. Pamiętam, siedzieliśmy na ogródku po prostu. Jest elegancko, tak, wiecie. Ten... Namiocik od słońca, trawka, ptaszki śpiewają, truskaweczki w misce, my na plastikowych fotelikach. I co będzie, a ja... Jakbym w piekle był. A tutaj piękna trawka, słońce świeci. I nie mogłem, aż w końcu... Przecież mówi, słuchaj, stop. Masz zdrowe dzieci. Tak. No to jedź sobie do Centrum Zdrowia Dziecka. Ja już byłem tam, byłem, widziałem. No. Długi. Nie mam. No, kredyt hipoteczny, ale to systematycznie jedziemy. No, okej. Okay. Zbór. No, jest. Wszystko jest. Żona. Zdradza cię? Zdradza. No coś ty. Ty zdradzasz? Nie, no coś ty. Zobacz. Dzieci zdrowe, kasa jest, zbór jest, małżeństwo wasze żyje. Wy jesteście w mniejszości na tym świecie. Zacznij dziękować Bogu. Ja, ale słuchaj, ale jest źle. On mówi, ja to rozumiem. On mówi, ja to rozumiem. Bo tu jest pytanie, czy jest coś nowego, o czym by można powiedzieć, oto coś nowego? Odpowiedź brzmi, nie. Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Generalnie trzeba powiedzieć, wszystko już było. Taka jest odpowiedź Jezusa. Przechodzisz przez trudną sytuację, to już było, już ktoś to przeżył. Już ktoś miał źle, przeszedł to, służyło mu to dobrze, jeżeli był blisko Boga i zwyciężył. A ten, który żył bez Boga i przez to przeszedł, to go zwaliło z nóg i umarł pokonany. Więc to już było i teraz tylko musisz się zdecydować, po której stronie jesteś, żeby zrozumieć, że to doświadczenie, przez które przechodzisz, ma sens. Ale ja nie mam za co zapłacić za rachunki. Stary, to jest po prostu od pierwszej Mojżeszowej już. Ludzie, którzy nie mogą, nie mają mocy zapłacić swoich rachunków. Ale jestem chory. Od początku są chorzy, jak tylko wyszli z Edenu, od razu byli chorzy. Nie ma niczego na tej ziemi, czego by ludzie nie doświadczyli. Druga rzecz, która jest powiedziana w Kaznodziei 3:6-9, jest czas szukania, czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas strzywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? I teraz ja w miejsce Jezusa w mocy Ducha Świętego odpowiadam na to pytanie. Pożytek jest taki, że z każdej pracy nabierasz doświadczeń. Halleluja! Z każdego trudu, z każdej walki i z każdej wojny, przez którą przechodzisz, nabierasz doświadczeń. Jesteś mądrzejszy! Jeśli tego nie zauważasz, to będziesz przechodził przez kolejne, aż zauważysz. Bo taki jest uniwersytet Pana Boga. Że nie odpuści swoim najbliższym, bo ich bardzo kocha. I ojciec tego, kogo miłuje, tego smaga. I wypróbowuje. Mój syn mnie wypróbowuje cały czas. A kiedyś z nim rozmawiałem sobie, może byśmy coś uzgodnili. Nie można nic uzgodnić. Codziennie jest próba. Chodź, jedz. Siedzi przy stole i patrzy. Jedz. Sprawdza mnie. I ja po prostu próbuję się wywinąć. A moja żona mówi, Marek, spokojnie. Więc ja spokojnie. Próba. Próba ojca. Próba syna. Próba ojca i syna. I Ducha Świętego. I magiel. Jeżeli, to w ogóle zobaczyłem bardzo jasno i to mnie trochę przeraziło, że po prostu, że tak jak obserwuję teraz od Przemek, to jest z Oliwką, to było inaczej. Chociaż też było ciężko. Teraz sobie przypominam. Ale On jest teraz na pierwszym planie. Chłopak, facet, 7 lat. Niedługo 8. I powiem wam, to jest niesamowite, bo ja po prostu nie widzę w naszej niezgodności porozumiewania się niczego więcej, czego bym nie widział między Bogiem a mną. Niczego. Bo to wszystko się sprowadza do tego, że ja coś chcę, a on tego nie chce. Bo ma inny plan, bo ma ochotę na coś, bo mu się to, co ja oczekuję, z czymś złym kojarzy. I teraz, jak ja idę i patrzę na moje życie i Boga, to ja widzę dokładnie to samo. Bóg przychodzi i mówi: Marek, jedz. I mi Słowo Boże. Pamiętacie to, co mówiłem? Że się obudziłem i Bóg mówi: czytaj Biblię, tak? I po prostu... A ja mówię: czytałem już. Czytałem wiele razy. Oj, Biblię, to ja znam. Jedz! Idziesz do szkoły, potrzebujesz energii. Ja tak mówię, że idziesz do... wrócisz dopiero o 14. Musisz zjeść, musisz się coś ciepłego napić. Jest zima, minus 10. Wyjdziesz na dwór, musisz być pełny żołądek. To jest zdrowe, musi być. Nie chcę mi jeść. No nie chce ci się, ale... No ja rozumiem, że ci nie chce. Ale tak trzeba. Jakbym słyszał, jak Bóg do mnie mówi. Marek, trzeba. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Codzienny chleb. Codziennie komora. Zamykasz się z Ojcem, spędzasz czas. Komora, Panie, komora. Nie bądźmy religijni tam. Biblia codziennie, komora. Przecież życie może być, mieć więcej fantazji. I po prostu, wiesz, można to zrobić na różne sposoby i w ogóle. Ostatnio byłem na obozie przez cały tydzień, ale się namodliłem. Jakbym po prostu syna widział. Ja czasami do niego nawet mówię: nie wierć się na tym krześle, tylko zacznij jeść. I tam prawie tak wisi. 90 stopni. Więc zaraz spadniesz. Nie spadnę. I spada. Ja bym był przypomniał. Marek, jedz. Zaraz spadniesz. Spadnę. Z tym twoim dzieckiem podtrzymasz mnie. Leżę. Dokładnie to samo. Czy coś nowego? Jaki pożytek ma człowiek? Człowiek ma taki pożytek, że nabiera doświadczeń. I to jest ta pierwsza zwrotka. Doświadczenia lat, jak rudy gromadzę. Myślałem, że buduję, a sztolnie kopałem. Myślałem, że tworzę, a sypałem hałdę. Hałdę rudy. Metalu, rudy żelaza. To jest to, przez co my przechodzimy w naszym życiu. To wszystko, w jakim miejscu Bóg cię stawia, dlatego, że chce ciebie uczynić odpowiedzią. Chce ciebie uczynić odpowiedzią dla innych ludzi. Chce przez ciebie przekazać swoje życie innym. Twoim dzieciom chce przekazać życie. Chce przekazać twoim przyjaciołom życie. Chce poszerzyć swoje królestwo. Jesteś jedynym narzędziem, przez które może to zrobić. Nie przemawia przez psy. Mimo, że ludzie psy i koty kochają bardzo. I właściwie dzisiaj, jak byłbym Bogiem, to bym przez koty mówił. Bo ludzie by natychmiast słuchali. Bo przyszedłby taki mruczuś i by po prostu zaczął mówić. Od razu mamy zbawione 2/3 populacji żeńskiej. Żeńskie, bo mężczyźni mają większy problem z kotami. Chociaż są też kociarze. Bez imion i nazwisk. Dzisiaj. Okej. Okay. Doświadczenia lat. Jak rudy gromadzę. Myślałem, że buduję, a sztolnie kopałem. Myślałem, że tworzę, a sypałem hałdy. I teraz druga część. Bo teraz w tym namnożeniu się tych doświadczeń Bóg przychodzi z czymś, co się nazywa wytapianie nas. I to w słowie jest zawarte wielokrotnie, że Bóg podgrzewa temperaturę, że chce, żeby to złoto, które już w nas jest w postaci tej rudy złota, zostało wytopione, żeby to mogło być użyte. Wiesz, gdyby ktoś wykopaną rudę próbował z niej zrobić narzędzie, miecz, nie wiem, motykę, łopatę, to by się to kruszyło, to by było do niczego zdatne. Musi być oddzielone to, co ziemskie, ziemia, pyły, zanieczyszczenia, od tego, co jest czystym metalem, bo ruda to jest właśnie to wszystko, co wymieszane. I ta mieszanina jest w naszym życiu. Jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy odrodzeni z Boga, jesteśmy nowymi stworzeniami, mamy masę doświadczeń od Boga, które powinny nas skłonić do właściwego zrozumienia życia i rzeczy, ale to się w nas miesza. I wtedy Bóg przychodzi i rozpala ogień. My myślimy, że to diabeł. Teraz werset na to. Malachiasza. Oto ja posyłam mojego anioła, aby przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. To jest właśnie, wiecie, to jest niesamowite, że te nasze doświadczenia, które przechodzimy, to są odpowiedzi na nasze modlitwy. Panie, więcej Ciebie. Chcę widzieć Twoją rękę, nie swoją. Chcę widzieć, jak Ty działasz, a nie jak ja działam. To jest Pan. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Wiecie, jak Bóg się przybliża do nas, to On chce tego złota. On chce tego czystego metalu. I nie może się przed Nim ostać coś, co jest nieczyste. Zawsze mnie po prostu porusza, to taki będzie teraz dla mężczyzn może trochę, jak są wymagania odnośnie kapłanów w świątyni. I tam jest napisane, że kapłanem wchodzącym w świątyni mógł być mężczyzna, który miał oba jądra. Czyli facet z... I wiele takich, że nie mógł być chory, nie mógł być bez ręki, bez oka i tak dalej. I z żoną. Fajnie, z żoną. Dobry tekst, nasza rocznica ślubu, tak? To jest super. Dzisiaj taki tekst słyszałem, że po prostu, że właśnie, że życie jest jak szachy. Królowa osłania króla. To jest prawda. Żona, to jest absolutnie coś niesamowitego. A to w ogóle to też z perspektywy doświadczeń teraz Iza się wcięłaś, ale mi się otworzyła teraz. Wow, ale popłynęło. Ja teraz nie mogę, no ale powiem wam, po prostu małżeństwo to jest to. To jest gromadzenie rudy, co otwierają się przed tą kopalnię. Odkrywkowe, głębinowe, nowe sztolnie, po prostu wszędzie ciemno i brudno, ale obfitość tego jest taka, że możesz po prostu, naprawdę, nie ma kraj bogaty w rudy. Wszelkich metali. I później ogień również. Bo, jak mówi słowo, jaka jest miłość mocniejsza niż co? Niż Szeol. Czyli temperatura miłości jest wyższa niż temperatura piekła. Dzięki temu ten metal szybciej z tych ród wyjdzie. Dobra, okej, wracamy. I żonę. Więc ten kapłan, wiecie, musiał być po prostu taki właśnie doskonały. I teraz wiecie, to wszystko jest cień rzeczy nadchodzących. Więc Bóg teraz chce naszej służby i to nawet nie chodzi o to, że On po prostu musi nas dopieścić jak szwajcarskie zegarki, bo On nas już używa takimi, jakimi jesteśmy. Ale On też wie, że nasza skuteczność wtedy wzrasta, kiedy wzrasta wytopienie tego czystego metalu z nas. Dlatego nas oczyszcza. Lecz kto będzie mógł znieść dzień przyjścia Pana, kto się ostoi? Gdyż jest jak on jak ogień odlewacza, tak, czyli złotnika, i jak łuk foluszników, czyli wapno tych, którzy wybielają tkaniny. Usiądzie, by wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego, czyli kapłanów. Będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. Więc wiecie, obraz jest świetny, bo jest powiedziane, że Pan, On siada. On nie przebiega między nami, dokonując swojego dzieła. Jak płomień przeszedł między nami. Tylko On siada. Spokojnie siada. Teraz mówi, chodź tu, Pawełku, chodź. I tutaj po prostu taką dmuchawę ma. I tu węgiel drzewny dla wyższej temperatury. I chodź tu. I teraz obraca Pawełka. I tam po prostu dym, wiecie, i smród. Wiecie, jak mój taki znajomy pastor, którego mieliśmy szkołę biblijną, on miał zbór zrobiony na parterze willi. I mówi, że kiedyś po prostu, i tam wszyscy gadali, on był nowym pastorem, który się tam wprowadził. Wszyscy wiedzieli, że to jest jakaś sekta, jacyś świątkowcy tam są. I on jak się wprowadził, to zrobił porządek na strychu i znalazł taką poduszkę. I tak, to się spali. I tą poduszkę z pierza wepnął do pieca centralnego ogrzewania. I sąsiad przyleciał. Wiecie, i oni już, renoma o nich była, że to jakaś sekta tutaj jest. I on, czym pan pali? A on mówi, grzesznikami. Bo z kominem, z krematorium świeżo. Poduszka. I teraz Bóg siada i po prostu tu pompuje to powietrze. I tu wiesz, to jest smród, bo to po prostu ciało palone, wiesz, no smażyłeś kiedyś mięso, nie? I przepalony tłuszcz taki, po prostu czarno się robi.
Nie przyjdziesz na grilla.
Już na grilla nie pójdziesz. I to po prostu, wiesz, a Bóg po prostu spokojnie, jeszcze troszeczkę mamy tutaj tych domieszek. Tak? I to jest to nasze przeżycie. I to jest to właśnie, co Bóg robi. My myślimy, że piekło. Że po prostu, że sam szatan nam się zwalił na głowę. I mówimy sobie, już tego nie wytrzymam. A to jest to jak to kazanie, które mówiłem jakiś czas temu o tym, że Bóg, ojciec widzi, że dajesz radę. Taki werset czytowałem, że Bóg nie dopuści, żeby pokuszenie nas przyszło takie, którego nie jesteśmy w stanie znieść. Żeby przyszło ponad siły nasze. Więc my oczywiście myślimy, że to już jest koniec. Myślimy, Panie, już jestem wytopioną skwarką przed Tobą. Już nic ze mnie nie ma. A to Pan wie, czy tam z Ciebie coś jeszcze jest, czy nie ma. Więc jeżeli przeżywasz takie piekiełko, możesz wiedzieć, że to jest ogień Pana. W tym wszystkim. To Bóg. Bo On chce po prostu wytopić ten czysty skarb. Ten czysty skarb z Ciebie. Chce, żeby wyszło to. Więc to jest ta temperatura. I kiedykolwiek będziesz w takim miejscu, że mówisz, że już nie dajesz rady, to dobrze, to idź po pomoc. Nie pozwól, żeby cię diabeł w przygnębieniu trzymał, żebyś myślał, że jesteś wyjątkowy i samotny w swoim, nie wiem, czy grzechu, czy przegranej, bo to nie jest prawda. Diabeł przybiera jedną strategię. On przychodzi i odrzyna ciebie od wspólnoty, od przyjaciół i mówi, to ty masz tak źle. Ty zaczynasz płakać, a diabeł przychodzi i mówi, nie użalaj się nad sobą. Ty mówisz, chyba pójdę do kogoś z pomocą, a diabeł przychodzi i mówi, śmiesznie wypadniesz. I wiesz, i cię po prostu odizolowuje, wtedy możesz umrzeć. Ale kiedy przechodzisz ten próbę i po prostu nie możesz wytrzymać, biegnij do kościoła, biegnij do braci, biegnij do wspólnoty, biegnij do innych wierzących. I oni ci powiedzą, dasz radę. Oni ci powiedzą, jest dobrze, będziemy się modlili. Przejdziesz to. Byli przed tobą ludzie, którzy to przeszli. Usłyszysz świadectwa ludzi, którzy to przeszli. Dowiesz się, że grzech, z którym się zmagasz, nie jest tylko twoim grzechem. Wiecie, ja to, jak byłem młodym pastorem, to myślałem sobie tak, że po prostu jak człowiek się nawraca, to wszystko jest odcięte i teraz już będzie życie bez grzechu. I największym rozczarowaniem w służbie mojej jako pastora było to, że im bliżej do światła, tym więcej grzechów widać. I nagle się okazuje, że człowiek 5 lat żyje z Bogiem, 10 lat z Bogiem i dopiero dochodzi do miejsca kapitulacji, że mówi, słuchaj, naprawdę coś jest w moim życiu, co nie jest uregulowane. To było rozczarowujące, ale tak mówi Słowo Boże i tak należy widzieć, więc przechodzisz przez ten ogień, to jest ogień Pana, po prostu On chce oczyścić to. Chce, żebyś przyszedł i powiedział, ja w swojej mocy już dalej nie pociągnę. Największa rzecz, z którą Bóg się zmaga w naszym życiu, to pycha. Pycha, która mówi, dam sobie radę. I pycha, która mówi, nie dajesz sobie rady, jesteś do niczego. I my mamy, nasza pycha odpowiada nam wszystkie odpowiedzi nam daje. Jak zwyciężasz, to niezły byłem. I chwała Panu, żeby po chrześcijańsku była taka chrześcijańska pycha. Chwała Panu, bo wygrywałeś. Jak przegrywasz, to ty jesteś do niczego, gnój, grzesznik. Bóg jest święty, ale ja nie. I to ta sama pycha mówi. Ta, która tutaj cię wywyższa, tu cię poniża. Bo ona składa na tobie ciężar, że ty jesteś odpowiedzialny za wszystko od początku do końca. A to nie jest prawda. Bo my jesteśmy w Bożym ręku. I możemy do Niego przyjść i z Nim mamy podtrzymywać i rozkręcać społeczność. Jest ci źle? Porozmawiaj sobie z folusznikiem. Mówi, dużo jeszcze tego wapna? Już wyłysiałem. Tego wapna palonego. Zaraz po prostu ten len zacznie pękać. Nie tylko barwę stracić. Porozmawiaj sobie. On ci objawi swoją wiedzę, pokaże ci. Ze mną Bóg rozmawia, ja mówię, Boże, czy to jeszcze długo będzie trwało? A Bóg mówi, popatrz, jaki twój syn z tobą nieszczęśliwy. Ostatnio ma taką strategię, że po prostu jak coś mówię, i on mówi nie, i ja niechcący powiem, tak podsumowująco, że się tam, że nie podoba mi się, czy coś tam jakoś tak ostrzej, to on mówi, to ja idę. I idzie do swojego pokoju. Fantastyczne. Jakbym z Bogiem był. Boże! To nie. Bóg mi nie pomógł. Upadłem, zgrzeszyłem. To teraz się będę tydzień szlają. Bo i tak się nie nadaje po prostu do tego świętego życia. Teraz się wycioram. Ja tak mam. Spytajcie Izę. Zawsze tak było. Jeszcze w naszym rzeczeństwie poznała tą moją strategię. 24-5 lat temu. Iza zawsze do Boga. Ja mówię, co ty tak? Tak jakiejś żadnej pokuty, żadnego tego. Jak to nie? Ja przeprosiłam, ja wróciłam. Życie bez Boga jest bez sensu, ja muszę szybko wracać. A ona na mnie patrzyła, a ty co tak? Aj, niegodny, niegodny, niegodny. A jak niegodny, to już wszystko mu wolno, bo już i tak jest grzechu, i tak. Za jeden grzech jest śmierć, za dwa jest też jedna. Za jeden grzech jest jedna śmierć, za dwa grzechy też jest jedna śmierć. Już się nie kalkuluje wracać, już się mogę wyciorać. Nieprawda. Wracaj do złotnika, wracaj do folusznika, wracaj do Pana i dojdziesz do miejsca składania dobrych ofiar. I teraz ostatnia część, bo już pora kończyć, trzecia. Obietnicą stali niezniszczalnej żyje. Chcę mieczem z niej wykutym roztrzaskać bestii głowę. Lecz jeśli bym nie zdążył, potomstwo me pochwyci, żelazo mocne lśniące, wyrok wykona pewnie ojców odwieczne marzenie. Bliski koniec szyderczej pieśni wroga. Wiesz, i teraz jest coś takiego, co jest moim dylematem i nie wiem jeszcze, o co tu chodzi. Być może to jest dwa w jednym. Nie wiem, jak to jest. Bo przez całe życie myślałem, że przede wszystkim to chodzi o to, żebym ja diabłu dowalił. I to była taka dominująca myśl w moim życiu. Ta, że ja wychowuję ludzi, że wychowuję kolejne pokolenie, czy że zbór uruchamiam, że tak jest napisane w liście do Efezjan, że Bóg dał dary dla Kościoła, apostołów, proroków, nauczycieli, a przygotować świętych do dzieła służby. Ja to zawsze wiedziałem. Doktryna to była taka. Tak, tak. Tak, tak. Ty tu jesteś po to, żeby służyć, żeby inni mogli walczyć. Ale wiecie, to chodzi o motywacje, które są w sercu. I w sercu człowiek ma zawsze, że nie mu o to chodzi. I to widać też w naturalnych ojcach, którzy widzą swoje dzieci, które już zaczynają iść samodzielnie, i nie potrafią tego uznać. I mówią sobie, tam próbuję, co on tam wie, ja mądrzejszy od góry. Bo ojcostwo prawdziwe i dobre polega na zrozumieniu tego, że prawdziwy sukces to jest sukces tych, którzy przychodzą później. I wiecie, i u mnie, w tej chwili ja wam mówię, to jest po prostu wszystko pomieszane. Być może dlatego ciągle tyle tej temperatury jest. Bo ja z jednej strony chcę po prostu, żeby to, co doświadczyłem, i to, co przeszedłem, pozwalało mi skuteczniej żyć i zwyciężać wroga. I myślę, że to już się dzieje. Już otrzymuję ten miecz do mojej ręki. Właśnie w takich dniach jak dzisiaj, kiedy po prostu, gdyby nie to, że tydzień temu też nie byłem, to może dzisiaj bym nie przyszedł. Bo tak się fatalnie czułem. Żeby po prostu wziąć z tych doświadczeń i po prostu powiedzieć, nie, ja się spodziewam mocy Pana, nie swojej mocy. Się spodziewam Jego mocy, Jego chwały i po prostu dziękuję, że przyszedłem, bo po prostu na uwielbieniu Bóg mnie tak podniósł i przyciągnął do siebie i sobie miałem taką pokusę, żebyśmy po prostu 2 godziny uwielbiali. I wiedziałem, że to jest najlepsze i tak sobie myślałem w czasie uwielbienia, że Jezu, w zborze pańskim to chodzi o to, żebyśmy wszyscy uwielbiali Boga. To jest najistotniejsza rzecz, bo On był pierwszy. Nie to, co zrobimy, co tam, tylko żebyśmy po prostu naprawdę stali przed Nim i oddali się Jemu, bo On jest wytłumaczeniem wszystkich rzeczy. On jest początkiem, końcem. My mamy sens tylko, kiedy jesteśmy w nich. To mnie po prostu totalnie roztapiało i przenikało w czasie uwielbienia. Dziękuję, że przyszedłem, ale to dlatego, że wcześniej miałem te doświadczenia. Tak? I dzisiaj mam ten miecz i już mogę pokonywać. Ale myślę, że jest coś więcej, bo cała Biblia pokazuje, że te nasze doświadczenia, te nasze kroki wiary bardziej są ze względu na tych, którzy przychodzą po nas niż nas. I na tym chciałem zakończyć tą trzecią część i przeczytać wam wersety, które jakoś ostatnio mnie Bóg na nie naprowadza. To też jest z księgi, kilka wersetów. Kiedy Bóg stwarza człowieka w 1 Mojżeszowej 1,28, bardzo znany werset, to mówi: błogosławi mi Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Od samego początku, i to widać w Biblii, jeżeli będziemy konsekwentnie czytać, to ten nakaz pomnożenia, rozmnożenia, posiadania dzieci, później w przyjściu Jezusa, to jest po prostu też przełożone na duchowe ojcostwo, jest to bardzo mocno nazwane, jest cały czas konsekwentnie pokazywane. Bóg, kiedy stwarza człowieka, to mówi: rozradzaj się i rozmnażaj. My dzisiaj żyjemy, wiecie, my mamy naprawdę, ten element mamy mocno usunięty z naszej mentalności. Bismarck się do tego przysłużył, wymyślił renty, emerytury, tak? Powiedział, że jedno pokolenie będzie płaciło następnemu. Wiesz, kiedyś było tak, że każdy tyle miał dzieci, taką miał później przyszłość. I jak po prostu nie miał dzieci, nie miał przyszłości. Był skazany na po prostu na umieranie w nędzy. Ale państwo postanowiło, ten socjal, który niszczy całe społeczeństwo, on po prostu wtedy za Bismarcka bardzo mocno jako system się pojawił w Niemczech i wymyślono te emerytury, które później podchwyciły większość krajów na świecie. I dzisiaj wiesz, dzisiaj już się dusimy, wszystkie systemy się duszą. I dzisiaj mówią, coraz po prostu więcej starych ludzi na jednego młodego pracującego. I powiem wam, to się wszystko fiknie. Się fiknie na 100%, bo to nie ma bata, żeby się nie miało fiknąć. Tak? Co ja mówię? Co ja patrzę? Boży plan jest inny. Boży plan jest inny. Żyjesz po to, żeby przyszło następne pokolenie i żeby wypełniło swoją rolę w Bożym Królestwie i na ziemi. I twoje życie jest ze względu na to, ile życia dajesz. Tyle z ciebie na ziemi zostaje, ile zostało w potomstwie, które przyniosłeś. I wiecie, i my generalnie możemy mieć dwa podejścia. Możemy mieć jedno podejście, tak jak ostatnio rozmawiałem z Jankiem, takie piramidalne, jak faraonowie w Egipcie, że coś po sobie zostawię i mamy piramidy Cheopsa, tak? Czy piramidę Cheopsa? Nawiasem mówiąc, to jest grób. No ale największy na świecie. I najdłużej stojący i wszyscy go podziwiają. Można mieć takie podejście. A tego faraona tam, nie wiem, gdzieś kroją, odwijają z tych bandaży, prześwietlają go rentgenami. Albo możesz mieć inne podejście, takie, że nikt nie wie, gdzie jest twój grób. Ale wszyscy pamiętają twoje imię, bo wypełniłeś wolę Bożą dla swojego życia. I ono przeszło na innych poprzez to, że ty żyłeś właściwym życiem. I tu jest, wiecie, tu jest inny fragment z 15 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, a gdy Abraham odpowiedział Bogu: Panie Boże, cóż mi możesz dać, jeśli schodzę bezdzietny? Gdzie dzisiaj w naszej mentalności to byśmy powiedzieli, no człowieku, można mieć wiele rzeczy, w życiu nie chodzi o to, żeby dzieci mieć. Chodzi o to, żeby żyć! Prawda jest taka, że bez dzieci nie ma życia, to nie jest życie, to jest lipa. Spokojnie, Renia, wytrzymaj do końca, najlepsze jest na koniec zawsze. Cóż mi możesz dać, jeśli schodzę bezdzietny, tak? Wiecie, możemy powiedzieć, o, Abrahamie, nie rozumiesz Bożych rzeczy, syna ci się chce. Bóg mu tak nie odpowiedział. Później powiedział, nie dałeś mi potomstwa, domownik mój będzie dziedzicem moim. Bóg powiedział, tak nie będzie. Obiecuję ci, będziesz miał potomstwo. I później Bóg mówi, że będziesz ojcem wielu narodów. I wiecie, i dzisiaj wszyscy odwołują się do Abrahama, nawet muzułmanie. Tylko oni myślą, że Ismael był pierworodny. Jedyny myk. I Abraham jest tak istotną postacią. A co on zbudował za życia? Nic. Nie ma archeologicznych żadnych potwierdzeń, że istniał. Żadne dobra materialne, żadne królestwo, żadne państwo. Wręcz przeciwnie, kiedy Bóg z nim rozmawiał, to już mu wtedy powiedział, że twoi potomkowie będą przez 500 lat niewolnikami w Egipcie. Ja może powiedział, oj, to może mi nie dawaj tego syna. Jak moi potomkowie mają być 500 lat niewolnikami w Egipcie, to ja nie chcę syna. Czyli to jest, my myślimy inaczej niż myśli Bóg. Bóg myśli, że to jest dobry kierunek. I Bóg patrzy w ten sposób na nasze życie. Jeszcze, przepraszam, Renata, jeszcze jeden werset i później będzie już lepiej. Malachiasza 2,15. Czy jeden Bóg uczynił ją istotą, to jest mowa do męża na jego temat, jego żony, uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden Bóg? Czego pragnie Najwyższy? Czego on pragnie? Czego on tak naprawdę pragnie? Potomstwa Bożego pragnie. Pilnuj się więc w waszym duchu i nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Powiedziane, że to jest Boże pragnienie. Z jednej strony możemy patrzeć na te wszystkie wersety jako właśnie w sensie takim, ojejku, żeby mieć dzieci. Ale możemy też patrzeć z takiej perspektywy, że jeżeli masz dzieci naturalne albo masz dzieci duchowe, to nie żyjesz dla siebie. Tak jak Bóg nie żyje dla siebie, ale dla nas, i Jezus nie żył dla siebie, ale dla nas, swoich dzieci, tak my żyjemy dla naszych dzieci. I możesz właściwie ustawić perspektywę i powiedzieć, no może nie pojadę na Madagaskar w moim życiu, ale moje dzieci, kto wie? I zacząć żyć we właściwym kierunku. Bo tu o to chodzi, żebyś przekazał życie i żebyś przekazał królestwo. I teraz to, co Jezus mówi. Bo teraz właśnie ten werset podnoszący chce wam powiedzieć, że Jezus żył na ziemi i nie miał dzieci. Nie miał żony. Chociaż... Jak ten człowiek się nazywa, który twierdzi, że miał? Brown? Tak? Mógł mieć, pewnie, że mógł mieć. Prawdopodobnie nie miał ze względów praktycznych, bo po prostu... Bo miał być zabity i zabrany, i by były jego dzieci sierotami. Nie wiem, nie znam się na tym. Ale nie było zakazu dla Mesjasza, że nie miał mieć żony. Nie zauważam. Dobra, miesza o to. Nie rozwijam tematu. Ale nie miał. Ok? A my wstępujemy w jego ślady. Jak zwykle na moich kazaniach na dwoje babka wróżyła. Ale... Co Jezus mówi? Jezus mówi tą samą myśl, która była w Księdze Rodzaju, która była tam o Abrahamie czytaliśmy i to, co czytaliśmy w Malachiaszu. Bo Jezus mówi, odchodząc, a przystąpiwszy, rzekł do nich słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wszelka. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc Bóg mówi do swoich uczniów to, co powiedział do Abrahama, że będziesz ojcem wielu narodów. I Boży plan od powstania ziemi, od czasu stworzenia do dzisiaj jest niezmienny. Bóg chce objąć swoją władzą całą ziemię. Ale to się dokonuje nie przez to, że my zostajemy królami i po prostu na naszych tronach już to królestwo mamy, tylko przede wszystkim, że my zwracamy się do tych, którzy idą po nas, do naszych duchowych dzieci, jak apostoł Paweł mówi, że nauczycieli macie wielu, ale ojców macie niewielu, bo ja was zrodziłem przez Ewangelię Chrystusową, mówi apostoł Paweł. Boża myśl jest taka, żeby to się rozrastało i żeby szło do przodu, żeby się rozwijało królestwo. I powiem ci, ja cię zachęcam do tego, że w tych doświadczeniach, które przeżywasz, możesz wiedzieć, że jeżeli ty nie pochwycisz tego miecza, to pochwyci pokolenie, które przyjdzie po tobie. Wiecie, ja analizowałem... Też myślałem w kościele, w kategoriach tutaj nas, jak są nasze historie. Zauważyłem, że nie ma problemu, że jeżeli rodzice byli biznesmenami, żeby dziecko zostało biznesmenem i prowadziło własny interes. Niektórzy już w czasie studiów po prostu przyjmują samodzielność i zaczynają prowadzić interesy, bo ich rodzice prowadzili interesy. Inni, którzy mieli etatowców, rodziców, tak jak ja, szukają etatu. Ja się wkręciłem na etat do kościoła. Później mi Bóg dopiero zabrał po 3 latach ten etat i musiałem go stworzyć, czyli zacząć własną działalność, czyli zacząć nowy zbór. Przepraszam, jak kogoś zgroszyłem teraz. Wybaczcie, nie było to moją intencją. Ale zauważam to, że jest coś takiego. Rodzic otwiera drogę dla dziecka. Dziecko startuje w tym miejscu, gdzie rodzic skończył. Jeżeli wiesz, dziecko widziało, jak ojciec buduje dom i było przy tym, tak jak na przykład Zach ze Zbyszkiem budował, Monika tam się bimbała na mieście, po biurach, a Zbyszek odbierał z przedszkola Zacha, jechali na budowę i tak cały rok trwał. No wiecie, to teraz taki syn wzrasta i on po prostu nie myśli o tym, kupić mieszkanko gdzieś. Po prostu on widział ojca, jak buduje i on teraz już całe życie buduje. Ja całe życie widziałem swoje, że będę mieszkał w mieszkaniu 38 metrów kwadratowych, tak jak mieszkałem na Władysława IV w Elblągu. 2 pokoje, jak sobie myślałem, no też więcej dzieci, ja nie będę miał jak dwójkę, moi rodzice mieli dwójkę, no bo tam więcej łóżek nie wejdzie do tego małego pokoju. 4,5 metra kwadratowego, w którym się wychowałem z siostrą. Wiecie, rodzic otwiera perspektywę i drogę dla dziecka. Dlatego ty masz ciężko i ty się przebijasz po to, żeby twoi potomkowie nie musieli się przebijać. Mówisz sobie, a ten kraj jest taki mało chrześcijański, musimy to głosić. Tu nas z jednej strony to ci katolicy, oni w ogóle to religia, z drugiej strony ta zgniła Europa z tą eutanazją i gejami i my tu tacy sami. Nie myśl tak. Patrz, okej, to są moje doświadczenia, są moje rudy, to jest mój ogień, tu jest mój piec, ale ja buduję, a ci, co przyjdą po mnie, oni staną na tym i powiedzą halleluja i pójdą dalej do przodu. Mieliśmy spotkanie dla pastorów w czwartek, tam chyba półtora tygodnia temu. To jest przed tym moim wyjazdem na mężczyzn chyba. Chociaż nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. Chyba mówiłem o tym nawet na ostatnim kazaniu. Że ktoś zadał pytanie i mówi, ale Korea! Korea nie miała ojców duchowych. Nagle Yonggi Cho przyszedł, zbór wysadziło, prawda, i nagle mamy setki tysięcy. Ale inny pastor znał historię i powiedział, pierwsi chrześcijańscy misjonarze i męczennicy pojawiali się na początku XIX wieku, na 50 lat przed pastorem Yonggi Cho. Oddawali swoje życie i ta kultura gór modlitwy i 24 godziny modlitwy ma 50 lat historii przed powstaniem zboru pastora Yonggi Cho. Tak? My dzisiaj mamy, ile nas jest w tym kraju? 1%. No spokojnie, bądź wierny. Topisz rudę. Jesteś jak po prostu krasnolud w jaskini. Dla Durina dziedzictwo przygotowujesz. Magazynujesz złoto. Topisz stal. Przyjdzie twoje potomstwo, pochwyci to wszystko i pokona smoka.
Amen.
No teraz przemówiło. Duch hollywoodzki ma dostęp do waszych serc bardziej niż Duch Święty. Do mojego też zresztą. Okej? Okay? Jezus mówi, czyńcie uczniami narody. Które narody?
Wszystkie?
Totalitaryzm! Wszystkie! W Ewangelii Marka czytamy i rzekł, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na jaki świat mają iść? Na ówczesny świat? Na rzymski świat? Na świat wokół basenu Morza Śródziemnego? Na świat zachodni? Na cały świat! Którym stworzeniu mają głosić Ewangelię? Wszelkim stworzeniom mają głosić Ewangelię. Ja ostatnio kunom głoszę w moim domu. Bo gdzieś tam wlazłem i mam podbitkę. Więc na dwa fronty rozstawiam pułapkę na nie. Na noc. Mam nadzieję, że w końcu załapią, że mają tam wejść. A z drugiej strony przemawiam do nich Słowem Bożym. Wynocha mi stąd. Nie wolno wam tu być w tym domu. Co noc to mówię. To nie jest wasze miejsce. To jest moje miejsce. Głoszę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewentualnie zgadzam się na pewien kompromis. Możesz wejść do tej klatki. Wywiozę cię 120 kilometrów stąd, jak chcesz ocalić życie. Ale jak nie, to nie jest twoje miejsce. Wszelkiemu stworzeniu. Uzdrawiać koty możesz. Modlimy się o świnki morskie u nas w domu. Żeby były zdrowe. Totalitaryzm. To jest właśnie to, do czego Bóg ciebie powołuje. Daje ci doświadczenia. Podnosi temperaturę twojego życia. Bo miłość jest potężniejsza niż Szeol. I płomień miłości jest większy niż płomień piekła. Po to, żebyś mógł potomstwu swojemu przekazać doświadczenia i zwycięstwa. Zarówno naturalnemu, jak i duchowemu. I nie wiem, które ważniejsze, nie będę się kłócił, ale po prostu ożeń się, człowieku. I miej dzieci. Ja wam powiem, to jest teraz, wracam, o właśnie, bo tu właśnie w tym punkcie miałem zahaczyć to nasze małżeństwo i tą 22. rocznicę, bo powiem wam, że wczoraj miałem taką myśl, a propos naszych dzieci, bo one wyjechały wczoraj z babcią na tydzień wakacji. Wsadziliśmy je do pociągu, jak tylko wróciłem do domu, to już się zacząłem bać. Tak, po prostu mówię, jaka cisza. Zadzwoniłem do siostry i mówię, dojechały? Dojechały. Co ty tak się niepokoisz? Mówię, taka cisza niebezpieczna. A moja siostra mówi, ciesz się, ciesz, to tylko 7 dni. Ale po prostu czuliśmy się bardzo niespokojnie i strasznie mamy jakieś, w ogóle przechodzimy cały czas, ja czuję taki ostre odstawienie. Dzisiaj jechaliśmy do kościoła i po prostu w samochodzie i takie Boże myśli mi przychodziły i słyszałem Ducha Świętego i to już nie słyszałem z 10 lat. W samochodzie w niedzielę, jak jadę do kościoła, bo słyszałem to, co tam na tylnym siedzeniu się dzieje. Więc mówię, jejku, wszystko takie inne. Ale powiem wam, ta myśl z tego weekendu jest moja taka, że ja bez tych mojej dwójki, którą sobie zafundowałem, dwoje cudownych dzieci. Aniołki. Z tyłu głowy diablaki. Te aniołki. Ten dar Pana. Z tyłu głowy. Te ciernie. Oczywiście to, co z przodu jest prawdą. Gdyby nie oni, mówię, to jakim ja byłbym pastorem?
I co tam z tyłu?
Cisza. Argumenty się skończyły. Bo naprawdę, słuchajcie, ja pamiętam te lata. Ja pamiętam, jak już Zach się urodził Przepraszam, że tak wycieczkę, ale to wasza wina, że tak blisko siedzicie. Znaczy urodził się krócej niż rok przed Oliwką, ale w sumie Oliwka trafiła do nas później, po 4 miesiące po swoim narodzeniu, więc praktycznie rok. Obserwowaliśmy Zacha, zanim Oliwkę zobaczyliśmy. To wiesz, po prostu zawsze był w kościele ten taki mój konflikt. Ja patrzyłem po prostu na tych dzieciatych po prostu w zborze i oni zawsze najczęściej się wymieniali w kościele. Dzisiaj się młodzi wymieniają. Bo przychodzą, patrzą. Ożeń się. Ile tu można wytrzymać? A wtedy było inaczej. Wtedy małżonkowie wypadali. Dlaczego? Bo ja patrzyłem na te wszystkie rodziny i mówię sobie, za mało tu ognia Pana. Jak to po prostu? Jak ktoś poszedł na ewangelizację, tak jak Krzysiek Barsz kiedyś poszedł w deszczu ze swoimi dziećmi, od razu Eryk Kasto na kazaniu wyciągnął, że to jest ta Boża rodzina. Deszcz pada, oni z trójką dzieci i traktatami. Ha! Mi w to graje. Wtedy było, jak nie miałem dzieci. Ja w ogóle nic z życia nie rozumiałem. Byliśmy wiecznym małżeństwem, narzeczeństwem. Chodziliśmy spać, o której chcemy. Wstawaliśmy też, o której chcemy. A wszystkich uważaliśmy, że żyją za mało z Bogiem. Powiem wam, dopiero jak dzieci przyszły, to nagle królestwo się pojawiło. Nagle Mareczek zmiękł. Nagle czasu mu brakuje. Ludzie chcą przyjść do domu. Ja mówię, przyjdźcie. A Iza mówi, nie przychodźcie. Bo dziecko nie będzie mogło spać. Dopiero się życie zaczęło. Bo dopiero wtedy zaczyna się życie, kiedy ty swoje ręce przykładasz do następnego pokolenia. Dokładnie tak samo jest ze zdrowiem duchowym Kościoła. Każdy człowiek, który nie myśli bardzo konkretnie do bólu, tak jak myśli rodzic o swoich dzieciach, że to po prostu odbiera trzeźwe myślenie rodzicom, ich dzieci odbierają przez problemy, które z nimi mają w szkole, z chorobami, różne rzeczy. Dla rodziców troska o dzieci to jest największy cierń, tak naprawdę. To jest, co oni tym cały czas żyją. Jeżeli w Kościele nie ma tego rodzaju podejścia do tego, co przychodzi, do ewangelizacji, poszerzenia królestwa, głoszenia Ewangelii innym, brania odpowiedzialności duchowej za duchowe rodzicielstwo za innych, to powiem ci, twoje życie jest ciągle nienormalne. Jego czegoś podstawowego brakuje temu życiu, bo brakuje tego elementu duchowej prokreacji, która jest czymś absolutnie naturalnym. Ty musisz żyć z myślą taką, że jesteś drogo kupiony po to, żeby oddać swoje życie za innych, tak jak Jezus oddał za innych. Dać swoje życie innym ludziom, zacząć im służyć. Sens życia jest w tym, że my przekazujemy nasze doświadczenia i zwycięstwa następnemu pokoleniu. Pewnego dnia odejdziesz z tego świata i nic po tobie nie będzie, ani piramidy Cheopsa. Na cmentarzu protestanckim w Warszawie też cię nie pochowają, bo już jest potąd wypełniony, więc będziesz leżał na wulce węglowej pod lasem, albo wstał w urnie, w ścianie na Powązkach Nowych, na Brudnie. Nic z ciebie nie będzie. Ale jeżeli będziesz żył sprawiedliwym życiem, jeżeli po prostu zatroszczysz się o następne pokolenie, jeżeli będziesz myślał o tym, że dla nich żyjesz i będziesz zrozumiał, będziesz z tej perspektywy rozumiał doświadczenia, przez które przechodzisz, to nad twoim życiem jest obfitość owocu, którego Bóg chce zobaczyć w twoim życiu. Ale teraz pojechałem.
Dobrze.
A wiedziałem, że ty to powiesz. Bo Zbyszka, im gorsze kazanie, tym lepsze. On to od lat taki jest. Prawdziwy facet. To co, Pawełek? Podejdź tutaj. I każdy z nas, prawda? Więc patrz na to, co przechodzisz. I myśl w tych kategoriach. Co się pojawiło?
Wiber.
Moi przyjaciele już skończyli nabożeństwo. Na wiberku strzelają do mnie. Dobrze. Okej, kochani. To było na tyle. Tak? I co jest na koniec? Na koniec jest... Bliski jest koniec szyderczej pieśni wroga.
Amen.
Amen. Z tej perspektywy patrzymy, że bliski jest koniec tego, który nas gnębi. Bliski jest koniec, ale żyjmy z właściwą myślą, we właściwym kierunku, z właściwymi priorytetami, mając oczy szeroko otwarte, nie jak uczniowie Emaus, którzy widzą, co ich doświadcza. Patrzmy oczami, które są w stanie udzielić odpowiedzi Koheletowi na jego pytania. Że wszystko już było, tak. I moje życie nie jest jakieś szczególne. Mogę brać bogactwo z tego, co przeżyły poprzednie pokolenia, a swoje doświadczenia przeżywać ze względu na przychodzące pokolenia. Byliśmy na tym spotkaniu dla mężczyzn właśnie w ten ostatni weekend i po prostu była bardzo taka dobra atmosfera, wiecie, odpinamy zbroję, przez 3 dni, rozbieramy się, pokazujemy własne serca. Dobrze, że nikt nas nie nagrywał wtedy. Po prostu, bo to nie było jak w programie Widziane z góry. Marku, a co myślisz?
Ja myślę.
Siedzieliśmy tacy po prostu, jedliśmy się kiełbasy przy ognisku, popiliśmy kawy, zjedliśmy trochę czosnku i tak czas na szczerość. I wszyscy tak po prostu. No i wszyscy zaczynają szczerze. Jak zaczynają szczerze, to po prostu jak po prostu by wywóz śmieci przyjechał. Ja tam siedziałem razem z nimi i po prostu też tak mówię, dobra, czas na szczerość. I zacząłem opowiadać. Właśnie to tutaj. Ogień pali, spłonę. Moje życie to nędza. Jeden przyjaciel tak na mnie popatrzył i mówi, Marek, wiesz co? Myślę, że Bóg ma słowo dla ciebie od Boga. Mam słowo dla ciebie od Boga. Ja mówię, jakie? Tak mi popatrzył, ale mówi, weź to, mówi. A ja mówię, o Jezu, już po prostu na zęby. Ci prorocy to po prostu, ja, skąd się biorą? A on patrzy na mnie i mówi, Marek, ta twoja cała nędza, którą przeżywasz i o której mówisz, to nie jeden chciałby mieć to, bo dla niego to wizja sukcesu. I mówi, im bardziej jesteś nędzny, tym masz więcej, żeby dać innych. Przestań się patrzeć na siebie i biegnij ostro do tych, którzy ciebie potrzebują.
Amen.
Ależ współczucie. Co za współczucie. Człowiek serce otwiera. Myślał, że przed przyjaciółmi. Mówi, że szczerze mówi, co czuje, że nic mu w życiu nie wyszło. Prawdę mówi, tak jak się czuje. A tu mu przychodzi po prostu jak ten Skajko i Kokosza, ten z bacikiem, ten taki, ten grubszy. Z tą maczugą i mu po prostu sprzedaje Słowo Boże. Ale to jest właściwy kierunek i to jest prawda. Któż jest tak ślepy jak mój sługa, mówi Bóg. Powiem wam, my mamy największy problem ze wzrokiem. Żeby widzieć, że jesteśmy w właściwym miejscu. Halleluja. Wstańmy. Iza mnie prosiła, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć świadectwa. Teraz sobie przypomniałem, bo tydzień temu nie było. A to jest ważna część u nas społeczności, więc przepraszam was. Już nie powiemy, ale pamiętajcie na za tydzień. Nie, za tydzień to nie wiem, bo to Steiger rządzi, więc nie wiem, czy będzie dopuszczał. Ale podobno ma być jakiś czas świadectw. Okej. Okay. Ale kochani, naprawdę, nie żyjmy dla samych siebie. Ożeń się i miej dzieci. A co z pannami? Wyjdź za mąż i miej dzieci. Ale pastorze! Słuchaj, dobrze, ja rozumiem. Tak. Nie naciskam. Ale w takim razie nie żyj dla samej siebie. Żyj dla innych. Nie patrz na tych facetów dziwnych, co się nie chcą żenić. Zostaw ich w spokoju na razie. Niech się Bóg nad nimi zmiłuje. Ale ty popatrz, jak możesz być użyteczna dla Boga, jak możesz przynieść owoc dla królestwa i jakie potomstwo możesz zrodzić. I żyj. I nie zmarnuj żadnego dnia. Sorry. Halleluja. Ojcze, dziękujemy ci. Dziękujemy ci, że jesteś naszym Bogiem i że ty myślisz o nas bardzo dobrze, Ojcze. Panie, ja wiem, że nasze poznanie jest cząstkowe i nie wszystko rozumiemy. Rozumiemy tyle, ile rozumiemy. Ale proszę cię, żebyśmy to, co rozumiemy, mogli właściwie użyć. Ojcze, proszę cię, żebyś to słowo zapieczętował w naszych sercach. Żebyśmy byli w stanie je wykonać dla twojej chwały z całą mocą. Panie, proszę cię, objaw swoją chwałę i objaw swoją moc nad naszym życiem. Panie, chcemy wydać obfite potomstwo i chcemy przekazać temu potomstwu miecz naszych doświadczeń, miecz naszych przeżyć, żeby oni też zwyciężyli w swoim życiu i poszerzyli granice Królestwa Bożego. Poszerzyli granice Królestwa Bożego. Tego, co przychodzi, tego, co jest przed nami. Żeby pokonali swoich wrogów. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I pokonali może też naszych wrogów. Ojcze, dziękuję ci za twoją chwałę i za twoją moc nad naszym życiem. Panie, proszę cię, niech Duch Święty porusza się nad nami. Otwiera oczy naszych serc. Żebyśmy widzieli nadzieję chwały, która jest przed nami. Żebyśmy widzieli moc Ducha Świętego, która obficie w nas działa. Że jest to ta sama moc, która Chrystusa wzbudziła z martwych. Ojcze, uwielbiam ciebie i oddaję ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen, kochani. Dobrych ferii. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.